więc nie wszystkim to się uda, po prostu.
Trzeba wierzyć, trzeba śnić, trzeba mieć.
Zajmujcie, szanowni państwo, miejsce, a ja trochę prywaty. Szanowni państwo, Marek Wojtkowski siedział obok mnie. 4 lata pracowaliśmy w Sejmie i byliśmy obok siebie, mieliśmy miejsca na sali sejmowej, co bardzo wspominam dobrze, bo to mądry człowiek jest, mądry i pracowity. Marek Wojtkowski, wasz prezydent. Tak, tak, należne brawa, tak. Wiem, że jesteś bardzo dobrym samorządowcem, bardzo dobrym prezydentem i gdyby miał pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to czyniłby tutaj pewnie cuda, ale myślę, że to się prędzej czy później uda dzięki wam, jeśli wygramy wybory, to i pieniądze z KPO przyjdą do Polski, bo są należne Polkom i Polakom.
Otoczymy się nadzieją, podpalimy ląty. Trzeba wierzyć, trzeba śnić. Trzeba mieć nadzieję, chociaż...
Szanowni państwo, zajmujcie miejsca, naprawdę zajmujcie miejsca. Chcielibyśmy w miarę punktualnie rozpocząć, więc po prostu siadajcie. Bardzo was o to proszę.
Trzeba wierzyć, trzeba śnić, trzeba mieć nadzieję, chociaż trudno wiarą żyć. Gdy świat pokornieje, chociaż drogi wiodą w noc. Chociaż...
Zajmujcie miejsca, szanowni państwo, bo zbliża się 18. Ja chciałabym zapytać, czy gdzieś tutaj się nie kręci Sławek Nitras? I OKWO właśnie idzie. Sławku, ja czekam tutaj na ciebie. Idzie Sławek Nitras. Przyjechał dzisiaj ze swoją drużyną, z obywatelską kontrolą wyborów, by zachęcić również was do tego, aby przypilnować z nami wyborów, bo jak wiecie, wybory równe nie będą, ale wszyscy możemy sprawić, żeby były uczciwe. Po prostu. Ale żeby były uczciwe, musimy ich przypilnować. Także zapraszam Sławka Nitrasa, będzie miał do was słowo. Dzisiaj był w kilku miejscowościach. Także wielkie brawa. Słowo mi Nitras.
Ojemy. Dzień dobry, kochani. Ale was tutaj dzisiaj się dużo zebrało. Jestem pod dużym wrażeniem. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, rzeczywiście, tak jak mówi Monika, my każdego dnia namawiamy państwa do zapisywania się do obywatelskiej kontroli wyborów. I mogę państwu powiedzieć, ja jestem z tego strasznie dumny, my mamy już zapisanych 35 tysięcy osób. I wszystkim tym, którzy już się zapisali, wszystkim paniom i wszystkim panom, ja się nisko kłaniam i bardzo serdecznie dziękuję. Ale tych, którzy się jeszcze nie zapisali, też się nisko kłaniam i bardzo serdecznie o to proszę. Zapisujcie się do obywatelskiej kontroli wyborów. Donald Tusk powiedział, poprosił mnie, żeby nas było ponad 50 tysięcy, czyli jeszcze trochę nam brakuje. Wszystkich, którzy mogą, namawiam. www.pilnujewyborów.pl. To naprawdę zabierze państwu absolutnie chwilę i dołączycie do największej w historii Polski wspólnej obywatelskiej akcji kontroli wyborów. I przypilnujemy, żeby 15 października wszystko odbyło się dobrze, żeby każdy mógł swobodnie zagłosować, żeby nikt nikogo w lokalach wyborczych nie agitował. I co najważniejsze, żeby wszystkie głosy były uczciwie policzone, bo w tych wyborach bardzo ważne jest, kto głosuje. Ale równie ważne jest to, kto liczy głosy. Bo pamiętajcie, mamy wielki plan, aby października 15...
pogonić Kaczyńskiego.
To jest wielki cel, wielka robota przed nami. Musi nas być 50 tysięcy i wierzę, że uda nam się to zrealizować. Z Państwa pomocą.
No tak, no tak. Za tą wielką pracę Sławkowi i jego drużynie, no należą się
brawa. Jest z nami Barbara Nowacka, jest, która dzisiaj też mi pomagała. Barbara, chodź do nas. Barbara, chodź. Idzie do nas Barbara Nowacka. Był dzisiaj z nami też Arek Myrcha, którego bardzo serdecznie witamy. Lider listy w Toruniu. Chodźcie do nas, chodźcie, chodźcie. Tak.
Dzień dobry. Chciałam Państwu powiedzieć, że jeśli ktoś się zastanawia, czemu my możemy wygrać te wybory i czemu musimy wygrać te wybory, to możemy wygrać, bo mamy Was, a wygramy dla nas wszystkich.
Ja tylko cieszę się, że widzę tutaj naprawdę wiele osób spoza Wrocławka, spoza powiatu wrocławskiego. Jest Toruń, Lipno, wiele innych osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy tutaj czujemy się jak w domu. Dzięki.
Bo szanowni państwo, bo to jest tak, że to właśnie dzięki wam my zbieramy siły na wybory. Bez was nie będzie nas. Oni mają aparat państwa, a my mamy was. Także wielkie brawa, że przyjęliście nasze zaproszenie tutaj do Włocławka. To wy dodajecie nam siłę, to wy dodajecie nam skrzydła, to wy dodajecie nam wiarę, wiarę w zwycięstwo i wiarę w to, że Polska będzie lepsza, będzie dobra, będzie sprawiedliwa, ale nie taka sprawiedliwa po pisowsku, bo wiecie, oni ani prawi, ani sprawiedliwi i nawet spójnik i nie spełnia swojej roli, bo zamiast łączyć, co robi? Dzieli. Za moment zaczynamy. Tak jest. Czekamy już na pana przewodniczącego, ale zanim pan przewodniczący tutaj do nas przyjdzie, chciałam zapytać, czy są z nami mieszkanki, mieszkańcy Włocławka? Jesteście? No to jeszcze raz i pozdrówcie wszystkich tych, którzy przed ekranami i w internecie nas będą oglądać. Jeszcze raz. Włocławek? A Toruń? A Bydgoszcz? To pomóżcie, bo Bydgoszcz jest, też jest, jest. Radosław Sikorski tam macha, widzę właśnie. Radku? Tak jest.
Thank you.
Moment, rozpoczynamy. Dobrze, że przyjęliście nasze zaproszenie i mam nadzieję, że żaden deszcz nas stąd nie przegoni, że pogoda wytrzyma. Taką mamy nadzieję. Zajmujcie, szanowni państwo, miejsca. Szanowni państwo, jest już przewodniczący Donald Tusk, a ja oddaję głos prezydentowi miasta Markowi Wojtkowskiemu.
Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Witamy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska. Panie przewodniczący, Kujawy Wschodnie witają, czyli mamy tutaj Włocławek, Toruń, oczywiście Bydgoszcz, powiat włocławski, Lubraniec, Brześć. Nie będę wymieniał wszystkich nazw, a chcę powiedzieć, że jest to miejsce wybudowane, jak pan się domyśla, z pieniędzy unijnych. Chcemy dalej budować, chcemy rozbudowywać, ale czekamy na KPO. Myślę, że już niedługo, w ciągu 3 miesięcy, to KPO wróci do Polski. Także panie premierze, bardzo się cieszę, serdecznie pana witamy. Włocławianie, Kujawianie są ludźmi niezwykle przyjaznymi i proszę zobaczyć, jak pana pięknie witają. Witamy pana premiera Donalda Tuska.
Słuchajcie, jestem we Włocławku, w miejscu, które z różnych powodów budzi zawsze moje emocje i tak głęboko, głęboko w sercu. Pamiętacie może kilka lat temu, kiedy byłem premierem, kiedy kryzys finansowy rozlał się po całym świecie i wtedy dzięki wysiłkowi, przecież nie tylko mojemu, przede wszystkim wysiłkowi was, wszystkich Polek i Polaków, Polska postawiła się temu kryzysowi i była taka zielona wyspa wtedy. Polska była zieloną wyspą na mapie całej Europy. Była jedynym państwem, które oparło się kryzysowi i nadal odnotowywaliśmy wzrost jako jedyni w całej Europie. Więc mówiono o zielonej wyspie. Zielona wyspa to Irlandia. Tu we Wrocławku nie muszę nikomu przypominać słów tej waszej w końcu piosenki. Kocham cię jak Irlandię. A ja Włocławę kocham bardziej niż Irlandię, także... I w ogóle mi się nie kojarzy z innymi słowami tej piosenki. Wlokę ten ból przez Włocławek, bo jak widzę was tutaj, nie tylko z Włocławka, ale z Kujaw, Pomorza, z Torunia, z Bydgoszczy, z Inowrocławia. A zresztą prezydent Wojtkowski już wymienił sporo tych miejscowości. No to jestem bardzo, bardzo zbudowany. Jest was naprawdę bardzo dużo. Patrzyliście w niebo pewnie tak jak ja, jadący z Warszawy, ale jednak to was nie odstraszyło. Jestem naprawdę pełen wiary i czuję się silniejszy wtedy, kiedy widzę właśnie takich jak wy, Polki i Polaków, którzy niczego się nie boją. Ani PiSu, ani Kaczyńskiego, ani burzy, ani kryzysu. I to, że odwaga się opłaca. To, że kiedy ludzie wstają, idą razem, kiedy mają czyste sumienia, kiedy mają uśmiech na twarzy, kiedy mają w sercu Polskę, to wtedy mogą przenosić góry. Dzisiaj jest dla mnie specjalny dzień, kiedy PiS wymyślił komisję, która miała, jak pamiętacie, upolować Tuska. Nawet tego nie ukrywali. I powiem szczerze, ku zdumieniu nie tylko Polek i Polaków, ale właściwie w całej Europie i na świecie też się za głowę łapali. Jak w demokracji europejskiej można coś takiego wykombinować, żeby wykluczyć liderów opozycji jakimiś takimi podłymi sztuczkami. I wtedy między innymi z tego powodu ludzie przyjechali do Warszawy i warszawianki i warszawiacy też wyszli na ulicę. 500 000 ludzi maszerowało ulicami Warszawy 4 czerwca między innymi dlatego, żeby powiedzieć bardzo głośno i wyraźnie Kaczyńskiemu, że jesteśmy gotowi bronić demokracji, uczciwości, naszych praw i nie chodzi tu o prawa polityków, tylko podstawowych praw obywatelskich, że mamy dosyć rządów niekompetentnych, że mamy dosyć i drożyzny, i tego nieustannego chaosu, pogardy i takiej wylewającej się przemocy, wylewającej z ich telewizji, z ich gardeł, wtedy, kiedy występują w Sejmie, czy wtedy, kiedy atakują spokojnych ludzi, którzy spotykają się z innymi ludźmi i atakują, uniemożliwiając dialog i rozmowę, tak jak było choćby znowu dzisiaj na spotkaniu senatora Krzysztofa Brejzy z mieszkańcami, gdzie po raz kolejny mój pupilek Janusz Kowalski. Tak, znowu postanowił dać znak, że żyje i że jest taką kwintesencją, jest symbolem tego, co PiS wymyśla w Polsce. Czyli takiego, wiecie, prostackiego, bezwstydnego, z jednej strony awanturnictwa i braku szacunku dla oponentów, a z drugiej strony, mimo pozorów szaleństwa, niezwykłej zaradności, jeśli chodzi o własny interes. O tym jeszcze za chwilę parę słów powiem, ale wracając do marszu. Ludzie przyjechali też wtedy, żeby powiedzieć, nie ma naszej zgody na tego typu gwałcenie demokracji, jak komisja Lex Tusk. No i dzisiaj PiS przyznał się, że tej komisji nie jest w stanie zrobić. Są dwa powody, dla których PiS zrezygnował. Pierwszy i zasadniczy, to przestraszyli się was. To nie jest tak, jak było przez lata w Polsce PiSu, że obywatele boją się władzy, chociaż tak się zdarzało i zdarza, to władza musi się bać obywateli. I jak zobaczyli was wszystkich tam w Warszawie, jak widzą was dzisiaj tutaj we Wrocławku, to im naprawdę portki drżą ze strachu i wycofują się nawet z najbardziej podłych i wydawało im się dobrze przygotowanych pomysłów i prowokacji. Ja chcę wam powiedzieć, że jeśli przestraszyli się 4 czerwca 500 000 ludzi, jeśli kilka lat wcześniej przestraszyli się tysięcy, setek tysięcy polskich kobiet na ulicach i później w taki podły i właśnie taki nieuczciwy sposób przeprowadzili te złe prawo, antykobiece, wymierzone w interes polskich kobiet. Ale mimo wszystko przestraszyli się i nie byli w stanie tak wprost przeprowadzić tych swoich groźnych pomysłów. Musieli szukać jakichś wytrychów. To jest ich specjalność, wytrych. Wiecie, kto posługuje się na co dzień wytrychem? Dokładnie tak. Złodzieje. To jest narzędzie złodziei. A dla nich wytrych jest narzędziem codziennej pracy. Jeśli oni, zobaczywszy te 500 000 Polek i Polaków w Warszawie, przestraszyli się, bo przestraszyli się także ci, którzy mieli w tej komisji uczestniczyć, bo dotarła do nich ta prawda, że to raptem 58 dni i będzie trzeba odpowiadać za rzeczy, które się robi, te podłe, te bezprawne, te niekonstytucyjne. I nawet we własnych szeregach Kaczyński nie znalazł chętnych, gotowych poświęcić swoją reputację, swoją polityczną głowę i musieli się z tego wycofać. To teraz wyobraźcie sobie, tu we Wrocławku, na Kujawach, na Pomorzu, jak się przestraszą 1 000 000 serc w Warszawie 1 października. To, co stało się dzisiaj, pokazuje, jak ważne jest. Niektórzy, wiecie, czasami jak wróciłem do polskiej polityki, rozmawiałem z ludźmi, niektórzy byli tacy zniechęceni i mówili, nic nie daje, no był kobiety walczyły, a jednak oni tam swoje jakoś przeprowadzili, nie liczą się z nami. Słuchajcie, tak nie jest. Raz, drugi mogą zlekceważyć, ale jak się zbliża dzień sądu, a 15 października to jest dzień sądu, to wtedy im więcej nas, tym oni bardziej pokornieją. Koleżanki i koledzy, którzy są na co dzień w Sejmie, mówią, że oni już nie mają takich butnych min. Oni bardzo nerwowo już reagują. Widać strach na ich twarzach. On jest uzasadniony. Ale chcę dzisiaj też bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten milion ludzi w Warszawie, który spotka się 1 października i miliony ludzi przy urnach wyborczych 15 października, że my wszyscy razem nie będziemy szli po odwet. Ja naprawdę bardzo serio traktuję te słowa, które wypowiedziałem do Polek, Polaków w Warszawie o potrzebie pojednania. My musimy oczywiście pierw zwyciężyć. Trzeba wybory wygrać. Trzeba rozliczyć zło. Trzeba naprawić ludzkie krzywdy, których przez te 8 lat nazbierało się co niemiara. I to wszystko jest potrzebne po to, żebyśmy podjęli próbę pojednania. Nikt tylko dlatego, że głosował na PiS, że pracuje w jakichś instytucjach, nikogo żadna krzywda nie spotka i nie może spotkać. Trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych kilkadziesiąt, może kilkaset osób, które czynią to zło w sposób niemalże kryminalny, którzy tak bezwstydnie okradają Polki i Polaków z naszych pieniędzy, z naszych marzeń, z naszych praw, z naszej przyszłości. Ale właśnie po to, żeby zwykli, normalni ludzie, zwykłe polskie rodziny, zwykłe Polki i zwykli Polacy, żebyśmy znowu wszyscy mogli ze sobą rozmawiać. Nie trzeba się we wszystkim zgadzać. Wymyślono kiedyś demokrację, głosowanie, pokojowe przekazywanie władzy, wolne media, partie polityczne, żeby ludzie wtedy, kiedy mają inne zdanie, wtedy, kiedy się różnią między sobą, nie skakali sobie do oczu, nie używali przemocy, tylko przekonywali, dyskutowali, debatowali, a na końcu, żeby ludzie rozstrzygali co 4 lata, kto w ich imieniu ma sprawować władzę. I ta władza po tych 4 latach, po 8 latach, to jest władza, którą trzeba rozliczyć z tego, co zrobiła i czego nie zrobiła. I ta władza, nawet jeśli ma bardzo silny mandat od wyborców, nie jest po to, żeby niszczyć tych, którzy inaczej myślą. Polska jest naszym wspólnym domem. Jak w każdym polskim domu, nie wszyscy się kochają. Często się kłócimy. W każdej rodzinie to jest normalne. Ale po to, żeby pod koniec dnia, czy 2 dni później, w zależności od tego, kto jak bardzo się umie gniewać, uścisnąć sobie dłoń, ucałować policzki, powiedzieć: nie gniewam się, wybacz, przepraszam, dziękuję. To jest też polityka. Na tym właśnie polega demokracja. Kiedy mówię, że okradają nas w przyszłości, to jestem też pod wrażeniem czegoś wyjątkowego. Dzisiaj Jarosław Kaczyński ogłosił hasło wyborcze. Bezpieczna przyszłość dla Polaków. Wiecie co? Trzeba mieć coś wyjątkowego w głowie, żeby po 8 latach rządów, a on miał przez te 8 lat władzę absolutną, dobrze to wiemy, powiedzieć, że on w przyszłości postara się o bezpieczeństwo Polaków. W sumie jest jakaś logika w tym haśle, bezpieczna przyszłość Polaków, bo wszyscy wiemy, jak niebezpieczna jest teraźniejszość polskich rodzin i Polaków. Na tym polega problem. Po 8 latach ich rządów oni nam obiecują bezpieczną Polskę za jakiś czas. My, Polki i Polacy, żyjemy tu i teraz. My chcemy tu i teraz bezpiecznej Polski, spokojnego spokoju w naszym domu. My chcemy tu i teraz uczciwej i odpowiedzialnej władzy. Tak naprawdę to hasło powinno brzmieć: bezpieczna przyszłość pisowców. Bo o to naprawdę umieją zadbać. Ja zawsze w życiu kierowałem się zasadą, żeby nikomu nie zaglądać ani w życie rodzinne, ani do portfela. Ale wiecie co, kiedy słyszę o tej bezpiecznej przyszłości Polaków i równocześnie widzę tę nadzwyczajną pazerność, to chcę bardzo wyraźnie i głośno dzisiaj zapytać pana premiera Morawieckiego. Kiedyś w wirtualnej Polsce, to było 2 czy 3 lata temu, napisano długi artykuł o tym, że małżeństwo Morawieckich zgromadziło 40 milionów złotych majątku, nieruchomości. A potem postanowili to ukryć w sposób taki, aby w oświadczeniu premiera nie było informacji na ten temat. Nie zazdroszczę tych pieniędzy. Chcę tylko powiedzieć, że kiedy patrzę na Morawieckiego, na Obajtka, na Kowalskiego, na tych wszystkich, którzy w mniej lub bardziej bezwstydny sposób zarobili na władzy, w bardzo umiejętny sposób zadbali o swoje bezpieczeństwo. Tak, oni mogą myśleć, że przynajmniej materialnie, jeśli chodzi o pieniądze, to mają zapewnioną bezpieczną przyszłość. Ale mogę wam powiedzieć, że po 15 października będą bardzo zaskoczeni. Ci, którzy naprawdę nielegalnie, w sposób niegodny dorobili się na waszej pracy, będą musieli to wszystko po prostu oddać. Wszystko, co zostało zarobione nielegalnie, wszystko to, co jest takim, wiecie, takim łupem rabusiów, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, tak, to wszystko zostanie rozliczone co do złotówki, bo te wszystkie złotówki muszą wrócić do was. Kiedy pokazaliśmy nasze biało-czerwone serduszka, zaprojektowane przez nasze dzieciaki u mnie w biurze, to kilkanaście dni później eksperci od propagandy z PiS-u też wymyślili takie charakterystyczne, takie czarne serduszka. Moim zdaniem to dużo mówi. I takie hasło do wyjazdów PiS-u: z miłości do Polski. To jest hasło mniej więcej tak prawdziwe, jak to o bezpieczeństwie. Tak jak naprawdę oni myślą o bezpieczeństwie, bezpiecznej przyszłości swojej partii, bezpiecznej przyszłości pisowców, to drugie hasło dokładnie brzmi: z miłości do kasy. Przecież po tych 8 latach widać, że to jest ich główna żądza i główna motywacja. I kiedy się tak zastanowicie, a ja o tym głośno mówiłem, bo widziałem na całym świecie bardzo podobne sytuacje. I już, no dobrze, 60-70 lat temu mądry filozof napisał: jeśli jakaś władza zaczyna rządy od ataku na niezależne sądy i na niezależne media, to znaczy, że ta władza chce kraść bezkarnie i żeby nikt o tym nie wiedział, ile kradnie. I dlatego jest potrzebny podległy im sąd i podległe im media. Przez te 8 lat, słuchajcie, można by już 100 tomów napisać o ich aferach i skandalach. Czy słyszeliście, i zwracam się do tych wszystkich, którzy nie mają też dostępu do innych mediów, jak tylko telewizja Kurskiego, telewizja pisowska. Czy przez te 8 lat widzieliście choćby jednozdaniową informację o przekrętach tej władzy w telewizji rządowej? A może słyszeliście o jakimś procesie sądowym pisowskiego ministra czy innego nominata w spółce, który okazał się, że ma lepkie ręce? Czy słyszeliście o tym, żeby prokurator Ziobrowy zabrał się za korupcję w ich szeregach? Więc warto tę rzecz też nazwać po imieniu. Oni zaatakowali sądy i niezależne media głównie dlatego, żeby bezkarnie i bezwstydnie móc Polaków okradać. Także z naszych codziennie zarabianych w trudzie przez was pieniędzy. O tej bezpiecznej przyszłości też musimy mówić w kontekście, który staje się coraz bardziej bolesny dla ludzi. Ochrona zdrowia. Nigdy nie jest tym łatwo. Też powiem, mam te doświadczenia europejskie, to zawsze w każdym kraju demokratycznym to jest jakiś problem. Potrzeby zawsze są nieograniczone. Wiecie, to nie jest tak łatwo jakby dać możliwie dostępną, możliwie tanią i rzeczywiście powszechną opiekę zdrowotną. Ale tak źle nigdy i nigdzie nie było. Na spotkaniu, chyba w Ustroniu, czytałem kolejny list, jaki dostałem od pacjenta, który potrzebuje operacji i rehabilitacji biodra. I dowiedział się, że jest zapisany i za 6 lat będzie miał okazję do tej operacji i rehabilitacji. Człowiek ponad 70-letni. Dzisiaj ukazała się informacja, Przecież ja tych informacji nie wymyślam. Statystyka, która wbija w ziemię. Na ojomach, wiecie co to? Niestety prawie wszyscy wiemy, co to jest ojom. A dzięki pani marszałek Witek chyba w ogóle już wszyscy wiemy, co to jest ojom. Jest taka statystyka śmiertelności na ojomach. W Szwecji niecały 7% przypadków. Nie będę wymieniał innych państw europejskich. Wszystkie mniej w tej okolicy do 10. W Mongolii, Mongolia, 23% śmiertelności. No strzelajcie. Ile pod rządami PiSu śmiertelność wynosi w polskich ojomach? 42%. Mongolia 23%. W Polsce 42%. To jest informacja z dzisiaj. Można przez godzinę tłumaczyć, dlaczego tak jest. Złe finansowanie, opłacalność pewnych procedur, zbyt długie, tak zwane uporczywe, daremne leczenie, bo wtedy tam NFZ więcej płaci. Żadne tłumaczenie nie może sprostać tej informacji. Co ma pacjentów, ludzi, Polki, Polaków obchodzić? Tłumaczenie statystyków, polityków, ministrów. Jeśli na koniec dnia ten komunikat jest komunikatem śmiertelnym dla tylu chorych Polek i Polaków. Zapisz się do specjalisty, dostaniesz dostęp do tego specjalisty w 2032 roku, bo takie listy też dostaję od ludzi. Zapisz się do dentysty. Wiecie, co to jest ból zęba? Każdy wie, ja też wiem. Zapisz się do dentysty z NFZ-u. 1,5 miesiąca w tej chwili średnia kolejka. Fajnie jak, nie? Tak, 1,5 miesiąca. To też, w tym też zawiera się ironia tego słowa o bezpiecznej przyszłości. Bo Polki i Polacy po rządach PiSu myślą o tym, żeby w ogóle dożyć tej przyszłości. Ja już nie będę się znęcał nad tymi, którzy za to bezpieczeństwo militarne to wprost odpowiadają. Minister Rakieta Błaszczak przejdzie do historii, dobrze wiemy. Naszym zadaniem, jeśli mówię o tym, że tak ważny jest ten 15 października, to jest właśnie odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Żeby rządzili w Polsce ludzie, którzy nie chcą czegoś tak na siłę ukryć. Jakichś łajdactw, jakichś takich dramatycznych niekompetencji. Chciałbym, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, ile i na co państwo wydaje, także jeśli chodzi o obronność. Chciałbym dzisiaj się dowiedzieć od nich, jak tak naprawdę wygląda tak zwany kredyt koreański. Nie będę państwa zanudzał, ale dlaczego tak jest, że nikt z nas nie wie i musieliśmy się dowiadywać od koreańskich parlamentarzystów, jaki dług Błaszczak tam zaciągnął i czy prawdą jest, że część czołgów tam zakupionych będzie działało przez kilkadziesiąt godzin i będzie wymagało remontu, bo tego typu informacje też dochodzą. Może są nieprawdziwe. Tylko, że w Polsce już nikt nie czuje się bezpieczny i spokojny, bo już nikt z nas nie wie, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest obietnicą, a co jest absolutnie fałszywą propagandą. Każdy z nas, każda z nas, wszyscy wiemy, że oni mają dwie lewe ręce do roboty. Że oni tak naprawdę niczego nie potrafią dobrze zorganizować. Ale nie mamy pełnej wiedzy, ile za tym jeszcze kryje się zła. Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę nie musi być. Nie chodzi o to dzisiaj w Polsce, żeby obiecywać złote góry. Tu naprawdę chodzi o przywrócenie elementarnej normalności. Władza ma być sprawna, skromna i rozliczalna przez ludzi. Nie będę was zasypywał tymi, wiecie, upiornymi danymi. Ile dzisiaj kosztuje biuro Morawieckiego? Ile dzisiaj kosztuje biuro prezydenta Dudy i że to są wartości 10-krotnie większe niż za czasów poprzedników. To nie jest, mówię wam, to jest łatwiejsze niż odnalezienie rakiety. No akurat w waszym województwie. Przywrócenie normalnych proporcji. Możemy mieć najtańszy i najskromniejszy rząd w Europie, a mamy najdroższy i najliczniejszy. To jest proste. Możemy wprowadzić uczciwą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, a nie starać się aresztować szefa NIK-u albo jego syna. No przecież my żyjemy w tak... Słuchajcie, wiecie, że nawet ja tak czasami sobie... Nawet ja się do tego trochę przyzwyczaiłem, bo jak słyszę to, co mówię o tym, co oni robią, to właściwie to już jest taka litania, nie? Znaczy właśnie no codziennie można dodawać nowe fakty, już prawie na nikim to nie robi wrażenia. Nie poddajmy się temu. To musi na nas robić wrażenie. I dlatego musimy przekonać wszystkich wkoło, że można wybrać dobre, skromne, sprawne państwo. Władzę, która nie kradnie, tylko myśli o tym, jak pomóc słabszym. To naprawdę jest to jest w zasięgu ręki. I dlatego proszę was wszystkich we Włocławku, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Inowrocławiu, wszędzie w waszym województwie, idźcie głosować, namawiajcie innych po to, żeby października 15 pogonić Kaczyńskiego. Dobrze, wiem. Pierwsze krople spadły, a ja mam tutaj jeszcze parę moich obowiązków. Wiecie co, jakby koło mnie stanęli ci, którzy kandydują od was. I mówię tutaj tylko o tej no, grupie, no, to jest częściowa oczywiście grupa. Pozwolicie, no widzę, Iwona już stała. Ta Iwona jest zawsze do działania gotowa. Iwona Hartwich, druga na liście toruńskiej.
Chodźcie, chodźcie.
Chodźcie, chodźcie, cześć.
Dzwoniłam dzisiaj do was. Chodźcie, chodźcie.
Cześć. Arka Myrchewidze gdzieś tutaj? Cześć. 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 Pokażcie się wszystkim. Tam też możecie spojrzeć. Pozwólcie, że na chwilę oddam głos tym, którzy będą prowadzili te listy do bardzo poważnego, twardego boju. Zacznę, a wyjątkowo nie od pani. Wiecie, że mamy na listach, to jest 1000 ludzi, 50 na 50 de facto, pań i panów. Pierwsza lista w historii Polski tak zbudowana. Ale jakbyście tak... Nie musicie na mnie patrzeć, nie, nie, patrzcie. Arku, daję ci na chwilę mikrofon. Ty będziesz prowadził listę toruńską.
Dziękuję. Dziękuję panie premierze, witamy na Kujawach Wschodnich, witam serdecznie. Szanowni państwo, przede wszystkim panie premierze, dziękuję za zaufanie. To jest ogromne wyzwanie, przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Znakomita ekipa z bardzo różnych miejscowości. Toruń, Łubianka, Włocławek, Dorota z Lipna, Grzegorz z Torunia, Katarzyna z Chełmna, Toruń, pani starosta z powiatu toruńskiego, Jurek z Lipna, jest pani starosta z powiatu ze Skępego. Mariusz z Aleksandrowa i okręg bydgoski, jest Magda i Krzysztof. Kochani, bardzo różnorodna drużyna, tak jak różnorodny jest nasz okręg i różnorodne jest nasze województwo. To, za co naprawdę najbardziej szanuję pana premiera, oprócz jego odwagi i determinacji i skuteczności, to jak często podkreśla swoje przywiązanie do swojego regionu, do swojego macierzyistego miejsca, do Gdańska, do Kaszub. Bo my tutaj na Kujawach też jesteśmy dumni ze swojego regionu. Ja jestem z Torunia, ale moja mama jest, moja rodzina mojej mamy z powiatu radziejewskiego, rejony Osięcin. Mój tata jest z Podlasia i każdy z nas ma swoją historię, każdy z nas tutaj ma swoją historię. Każdy skądś przybył, ale wszyscy jak tu jesteśmy, dzisiaj na Kujawach, w całej Polsce, wszyscy mamy takie samo prawo. Do równości, do równego traktowania, do szacunku, do godności i do normalności, której tak bardzo ta Polska dzisiaj potrzebuje. Tak więc oto są te wybory, o normalność.
Iwona Hartwich. Dzień dobry państwu. Powiem krótko. Byłam śmierdzącym rodzicem dla PiSu podczas protestu osób z niepełnosprawnościami. Nie zgadzam się i moje środowisko i na pewno państwo nie zgadzają się z tą pogardą, poniżeniem. Nie zgadzam się również, panie przewodniczący, żeby był pan obrażany w mediach. Ja po prostu zwyczajnie po ludzku się na to nie zgadzam. Wiem, że zbudujemy bardzo dobry program dla osób z niepełnosprawnościami, że poprawimy ich życie, że poprawimy ich los. Wierzę w to mocno. Dziękuję bardzo.
Magda Łośko.
Magda Łośko, Bydgoszcz, Inowrocław. Zwarci, gotowi do 15 października. 15 października, szanowni państwo, damy wyraz naszym wolności. Damy wyraz wolności, damy wyraz tego, że chcemy mieć państwo normalne. Nie chcemy zawłaszczania państwa przez jedną osobę, przez jedną partię, tylko dla własnych partykularnych interesów. My chcemy normalności, bo Polska jest w naszych sercach. 15 października zmienimy to.
I Krzysztof Brejza.
Moi kochani, panie przewodniczący, wspaniały Włocławku, startuje z Bydgoszczy i Inowrocławia, czarne Kujawy, zachodnie Kujawy. Kochani, startuje dla swojej trójki wspaniałych dzieci. Startuje też oczywiście dla was, dla wartości, które nosicie w sercu, ale startuje po to, żeby z pełną determinacją, z aktywnością, z konsekwencją rozliczyć ich i ślubujemy to wam. Ślubujemy to wam, że ich rozliczymy za złodziejstwo, za niszczenie uczciwych ludzi. Poniosą odpowiedzialność, doprowadzimy ich do sądu. Ślubujemy wam.
Słuchajcie, dziękuję wam. Nie wszyscy mogą zabrać głos, wiecie, no musimy dbać o czas naszych wszystkich. Jedno zdanie chcę powiedzieć. Wiecie, na czym polegają błędy różnych takich dyktatorków śmiesznych? Że im się wydaje, że jak będą starali się zniszczyć człowieka przy pomocy Pegasusa, służb specjalnych, to że on stanie się ich ofiarą. Krzysztof Brejza zawsze był odważnym chłopakiem, znam go długie, długie lata. Jak byłem premierem, to on przyszedł pod KPR-em przeciwko mojej decyzji protestować. To jest taki zadzior, taki... Gdyby Kaczyński wiedział, z kim zaczyna, gdyby mnie spytał, to bym mu powiedział, słuchaj, nie próbuj. Był zawsze odważny, ale Pegasus obudził w nim lwa. Ja bardzo współczuję tym wszystkim, którzy te haniebne metody wobec liderów opozycji, wobec niego, jego rodziny, wobec dziesiątków innych osób w Polsce. Jan, tak, i też brawa dla małżonki Krzysztofa. Też chcieliśmy, by stała się ofiarą. Oni będą ofiarami wyroku sprawiedliwości w tej kwestii. Chcę powiedzieć jedną rzecz, bo dla mnie to jest moment wyjątkowy. To jest pierwsze tego typu spotkanie, na którym mamy gościa specjalnego, a właściwie powiem inaczej, już dziś współgospodarza naszego spotkania. Pan Michał Kołodziejczak, Agrounia. Ja o jego odwadze wam nie muszę mówić. Jak już rozmawialiśmy, jak zaczynała się nasza współpraca. Jesteśmy świeżą parą, że tak powiem.
Ale myślę, tak? Że też będzie bardzo skuteczna para.
No, my nie mamy już wyjścia, ale chcę powiedzieć wam jedno zdanie, bo myśmy wiedzieli od razu z panem Michałem, że padnie 100, 200, 1000 pytań. Dlaczego, jak to możliwe? Był bardzo krytyczny wobec wielu rzeczy, które ja robiłem. Ja nie byłem fanem jego niektórych wypowiedzi. Agrounia jest podmiotem z własną agendą, z własnym pomysłem, dumnym bardzo, takim niezależnym. No można powiedzieć w najlepszym tego słowa znaczeniu zbuntowanym. I wcale nie są to fani Tuska czy Platformy, wiemy o tym. Ale my obaj chcemy państwu też pokazać to, o czym mówiłem przed chwilą. Że sprawy najważniejsze, te zupełnie fundamentalne, mogą też łączyć tak różnych przecież ludzi, jak pan Michał Kołodziejczak i ja. Chcę wam powiedzieć, że kiedy już było tak oczywiste, że marsz 4 czerwca jest w jakimś sensie rozpoczęciem kampanii o wszystko, co najważniejsze w Polsce. Pamiętacie, ile było zamieszania, ktoś tam kwękał, temu liderowi coś nie pasowało, ten się... Pan Michał Kołodziejczak przyszedł na marsz 4 czerwca ze swoimi ludźmi, koleżankami, kolegami. Niczego nie chciał, ani ode mnie, ani miał własny pogląd w tej sprawie. Poszedł jak przecinak. No tak jak widzieliście go, kiedy stanął przed Kowalskim w ministerstwie. Brawo, i to naprawdę szacun. I ostatnie zdanie, zanim pani Michał oddam panu głos. Chciałbym, wiecie co, ja nie potrafiłem tego przekazać. Taka jest prawda. Nie potrafiłem, może nie chciałem. Jak zwał, tak zwał. Nie potrafiłem przekazać prawdy o tym, jakimi my jesteśmy ludźmi, jakie jest moje pochodzenie, jakie są moje korzenie. I Kaczyńskiemu, jego ferajnie udało się wbić do głowy taki schemat, że my jesteśmy z wielkich miast, z jakichś rodów, nie wiem, arystokracja. Ja jestem z dużego miasta, Gdańska. Mój ojciec był stolarzem. Moja mama skończyła 6 klas szkoły podstawowej. Owdowiała, straciłem ojca, jak miałem 15 lat. Razem z siostrą byliśmy wychowani przez moją mamę, pracownicę, skromną, prostą pracownicę administracji w gdańskim szpitalu. Do wszystkiego staraliśmy się z moją siostrą dojść własnymi siłami. Ja połowę właściwie pracy zawodowej to była praca fizyczna, byłem robotnikiem budowlanym. Dedykuję bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu, mecena temu, jak to nazwać, właścicielowi Srebrnej, tych milionów, setek milionów złotych w nieruchomościach, wychowanego na Żoliborzu na tamte czasy w imponującej willi, żeby naprawdę otworzył oczy i zobaczył, kto jest z prostego ludu. A on jest jeszcze bardziej w tym wiarygodny. I on w przeciwieństwie do mnie umie o tym mówić. I my będziemy się różnić. Jesteśmy z różnych środowisk. Nieraz usłyszę i dostanę po głowie za niego, a on za mnie, od swoich. Już tak jest. Obaj jesteśmy odważni. Obaj wiemy, co znaczy ciężka praca w mieście czy na wsi. I obaj wiemy, że musimy zmienić tę sytuację, żebyśmy mogli się pokłócić, ale nie tak jak Kowalski czy Kaczyński. Nie przy pomocy podsłuchów i pałki. Nie przy pomocy chamskiej propagandy. My wygramy te wybory, żeby się wspierać w parlamencie i dalej różnić. Panie Michale, oddaję głos.
Dzień dobry. Podnieście flagi, jak macie biało-czerwone, pokażcie, bo ten drugi obóz, który dzisiaj rządzi, oni przypisali sobie, że flaga to ma być ta biało-czerwona kojarzona z nimi. Tylko z nimi. A to jest nasza wspólna, nasze barwy. Ja na początku chciałbym przywitać wszystkich rolników, którzy tutaj są, którzy mieli odwagę przyjść. Wszystkich ludzi z Agrounii. I chcę podziękować tym wszystkim, którzy tworzyli i zbudowali Agrounię przez 5 lat bardzo dużego ciśnienia ze strony władzy. To miało się nie udać. To jest ich czarny sen. A kolejnym czarnym snem jest to, że oni przez długi czas przypisywali sobie prawo do tego, że rolnicy, mieszkańcy wsi, to tylko oni. To tylko PiS. A tutaj się okazuje, że są ludzie, którzy potrafią stanąć ponad tym wszystkim i powiedzieć: różnimy się? Tak, to piękne. Można się pięknie różnić. Ale można mieć też wspólne sprawy do załatwienia. I te sprawy załatwimy. A rolnictwo dla mnie, produkcja żywności, jest to temat priorytetowy. I zobaczcie, dzisiaj Kaczyński powiedział: bezpieczna przyszłość Polaków. To mi odpowiedzcie. Jak może czuć się bezpiecznie rolnik, który sprzedaje maliny za 50% wartości, poniżej kosztów produkcji i nie wie, co będzie po 15 września ze zbożem, czy sprzeda? Czy to jest bezpieczeństwo? Na pewno nie tych ludzi. Jeżeli mamy budować bezpieczeństwo, to takie, które będzie siłą Polaków. Wtedy będziemy silni, jak każdy z nas pojedynczy będzie go stać i będzie mógł wtedy bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Wtedy będziemy bezpieczni. I tutaj we Włocławku chciałbym powiedzieć wam, pogratulować pięknego miasta, które wy zbudowaliście swoją pracą. To nikt inny, tylko wy. I my musimy uwierzyć na nowo, że Polskę budujemy my. Każdy z nas pojedynczo swoją pracą. Pracą, która na nowo musi zacząć się opłacać. Bo dziś w Polsce praca przestała się opłacać. Myśmy to powiedzieli już jakiś czas temu. I faktycznie ludzie zaczynają to rozumieć. A mówię to tutaj we Włocławku, gdzie chcę powiedzieć jasno i dobitnie, bo tym chwali się Kaczyński, że oni, pomagając rodzinom, przypisują sobie prawo do pomocy socjalnej dla ludzi. Dla mnie, dla mojego pokolenia, pomoc rodzinom, pomoc socjalna to jest coś normalnego. Dzisiaj chcemy czegoś więcej. Chcemy bezpieczeństwa, które będzie budowane naszym dostatkiem. Żeby ludzie, którzy pod Włocławkiem uprawiają marchew i cebulę, wiedzieli, że dostaną za to normalną wypłatę, normalne pieniądze. Bo dzisiaj... Przewodniczący Tusk mówił o tym, że władza kradnie, ta obecna. Kradną na potęgę. Ale robią jeszcze coś drugiego. Pozwalają okradać was wszystkich. Oni kradną, to jest jedno. Ale jak nazwać dzisiaj kupowanie produktów rolnych poniżej kosztów produkcji, a tutaj w takim Włocławku sprzedawanie ich 10-krotnie drożej niż zakupienie u rolnika. To jest kradzież. To jest okradanie ludzi z ich pracy. I na to nie będziemy pozwalać. Ja na to nie pozwolę. Ale okradają też was wszystkich, którzy chodzicie do pracy. Jesteście księgową? Jesteście kominiarzem? Czy człowiekiem, który jeździ na śmieciarce? Bądź człowiekiem, który pracuje w firmie, w korporacji? Albo nawet jest burmistrzem czy politykiem? Bo idziecie i jako przedsiębiorcy też kupujecie tą cebulę, marchew i żywność 10 razy drożej niż u rolnika. Drenują nasze kieszenie, a Kaczyński na to pozwala, bo on nie podniesie ręki na tych silnych. Nie podniesie. I ja jestem tutaj po to, jesteśmy tu razem po to, żebyśmy to zmienili. I ja wierzę, że uda się to zrobić. Dzisiaj najprostsza definicja tego, kto jest Polakiem, to jest i zawsze było. Ten, który czuje się i jest wolny, ten jest Polakiem. Jestem tutaj i dla mnie, dla mojego środowiska, to nie jest łatwe. Myśmy pokazali, że niemożliwe istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje niemożliwe. I jesteśmy tu razem. Bo to Kaczyński myślał, że zamknie tą furtkę rozmawiania ludzi, którzy są różni. I ja dzisiaj mówię, szczególnie do mediów publicznych i polityków PiSu. Bijcie mnie, uderzajcie, niszczcie moją rodzinę, tak jak niszczyliście Pegasusem moją prywatność. Bo tyle dzisiaj kosztuje wyjście z tej strefy komfortu, z tego zamknięcia i pokazania, że w imię naszego wspólnego dobra będziemy razem rozmawiać. I ja wam obiecuję, będziemy rozmawiać i zrobimy wszystko, żeby 15 października wygrać. I wygramy z PiS-em i ułożymy wiele rzeczy na nowo. Was wszystkich proszę o zaufanie. Proszę was o zaufanie dla mnie, dla Agrounii i dla wszystkich rolników, dla mieszkańców wsi.
Wiecie, ja zwróciłem uwagę na rzecz... Panie Marek, damy radę prawdopodobnie przed deszczem jeszcze popytać się nawzajem i pogadać i być może też do pana będą pytania. Wiecie, na co zwróciłem uwagę? Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj obaj o tym rozmawialiśmy, że było coś symbolicznego w tym, że właściwie dokładnie tego samego dnia publicznie, ja nie pamiętam, gdzie pan to zrobił, panie Michale, to zrobiłem na Dolnym Śląsku razem z dwiema rodzinami rolników dolnośląskich, kiedy uczciwie, spokojnie, ale kategorycznie mówiliśmy, nie wiedząc o sobie, że będziemy o tym mówili, ostrzegaliśmy, że taka bezmyślna, a fond korupcji oprócz tej bezmyślności też był wyczuwalny. Polityka na granicy, jeśli chodzi o zboże ukraińskie. I tak zresztą wczoraj powiedziałem panu Michałowi, no mi nikt nigdy antyukraińskości przecież nie zarzuci. Ja naprawdę też jako szef Rady Europejskiej no wspierałem Ukrainę w jej staraniach, w jej boju z całego serca, z pełnym przekonaniem. Ale równocześnie my jesteśmy odpowiedzialni w pierwszym rzędzie za to, co dzieje się w Polsce. I to nie musi być nigdy przeciw komuś. To Kaczyńskiemu się wydaje, że nie ma takiej sprawy, która nie jest przeciw komuś. A my zakładamy, że wszystko jest do zorganizowania, wszystko jest możliwe. Ale dlaczego cenę za to ma płacić polski rolnik? Ja nie jestem ekspertem od zboża. Ja nie jestem rolnikiem, ja nie będę się przebierał. Ale w tak ewidentnej sytuacji, no to ja nawet ja zrozumiałem, jak to jest absurd, jak to jest nie do przyjęcia. Że tu bez żadnej kontroli wlewa się zboże i zamiast pojechać tam, gdzie, tak jak to było umówione, były na to pieniądze europejskie, to zboże zostało w polskich elewatorach. I to kluczowe pytanie było nie tylko, dlaczego to robicie, ale do dzisiaj nie możemy się doczekać listy tych, którzy na tym zarobili. Przecież ten nowy minister, co on obiecał, że za tydzień, nie? W tej sprawie pan też awanturował się, jeśli mogę tak powiedzieć, bo ja się też awanturuję. Ja ostatnio głównie się awanturuję o wasze sprawy, bo z nim jakoś inaczej trudno rzeczywiście rozmawiać. I będę się awanturował i on też się będzie awanturował. I wtedy sobie pomyślałem, że zobaczcie, no jest, no dzieli nas, wiecie, prawie wszystko. Ale jak są sytuacje graniczne, takie krańcowe, to jeśli są różnice, ale nie ma nienawiści. Znaczy, ja się dowiedziałem, że pan Michał był zaskoczony trochę, ja byłem bardzo mile zaskoczony, że dwóch takich gości rozmawia z absolutnym szacunkiem wobec siebie. Tak po prostu, no wiecie, no szanuje się drugiego człowieka. I też zauważyłem, że bardzo w Agrounii jest duża grupa ludzi mocno zaangażowanych w obronę tych, którzy są ofiarami CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, to się tak dumnie nazywa. Ja też spotykałem się z tymi, którzy są i mają być ofiarami tego przedsięwzięcia, tego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, z którego nadal nic nie ma poza cierpieniem ludzi i poza gigantycznymi pensjami dla kolejnych kilkudziesięciu cwaniaków. Poza dwuznacznym wykupem ziem i właściwie nie bardzo wiadomo, czemu to ma służyć i co dalej oni mają zamiar z tym zrobić. Ja mam wrażenie, wiecie, to ma być lotnisko, że tak 15 października tam powinien zawisnąć jak na każdym lotnisku taki wielki napis odloty baranów. Bo tak się to nazywa, nie, to lotnisko. Więc mam nadzieję, że 15 października to będzie dzień odlotu baranów. Przy całym szacunku dla tej gałęzi oczywiście rolnictwa, żeby nie było, że znowu Mieszczuk tutaj... i oczywiście dla Baranowa, a szczególnie dla jego mieszkańców i okolicy. Słuchajcie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Ja jestem do waszej dyspozycji. Pan Michał, Agrounia, nasi kandydaci, jeśli macie jakieś specyficzne pytania. Także nie krępujcie się. My jesteśmy zawsze po stronie tych, którzy pytają. I tych, czasami niestety tych, którzy są podsłuchiwani. Nigdy tych, którzy zakazują pytań. I nigdy tych, którzy podsłuchują. Także śmiało ruszamy.
Tak jest, mikrofon mam. Ja, jest młody człowiek, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie premierze. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, czy podpisze pan plakat? A drugie, co państwo planujecie zrobić po wyborach z przedmiotem historia i teraźniejszość, który szkaluje wiele grup społecznych i dzieli Polaków?
Ponieważ nie wszyscy widzą, kolega ma plakat wzywający do obywatelskiej kontroli wyborów. Patrzmy im na ręce, tak, to jest bardzo ważne. To jest tak jak z Marszem Miliona Serc. Dokładnie tak samo. Ponieważ pracujemy ciężko. No dzisiaj pan Michał był między innymi z posłem Nitrasem, byliście w Koninie, tam gdzie pan jest liderem listy, między innymi wspólnie wzywać do obywatelskiej kontroli wyborów. Ja chcę wam powiedzieć, tak jak ludzie wyszli na ulicę i zatrzymali PiS w jednej sprawie, moim zdaniem to będzie skuteczniejsze w innych sprawach, tak też trudniej im będzie zdecydować się na fałszowanie wyborów, jak widzą, że my naprawdę organizujemy dziesiątki tysięcy Polek i Polaków gotowych już dzisiaj zadeklarować uczestnictwo w tej obywatelskiej kontroli wyborów. Tym wszystkim, przede wszystkim Komitetowi Obrony Demokracji, który był inicjatorem tej wielkiej akcji i tym wszystkim, którzy już dzisiaj powiedzieli tak, poświęcę swój czas. Będę mężem zaufania, damą zaufania, będę wolontariuszem, pojadę tam, gdzie trzeba pilnować i patrzeć im na ręce. Nie damy sobie ukraść tych wyborów. Ja jestem z zawodu nauczycielem historii. Tak się życie potoczyło, jak już wspomniałem, że o wiele więcej czasu spędziłem na kominach niż i na rusztowaniach, niż w szkole jako nauczyciel. No ale wrażliwość nauczyciela historii mi została. Ja już o podręczniku HIT pana Czarnka już mówiłem. I ja jestem dość odporny, nie jestem łzawy gość, nie staram się patować jakimiś wzruszeniami, ale naprawdę głos mi stanął w gardle wtedy, kiedy cytowałem, co oni piszą w tym podręczniku o dzieciach z in vitro, ich rodzicach. I do dzisiaj mnie po prostu szlak trafia, jak widzę, z jaką niefrasobliwością, taką okrutną niefrasobliwością potrafią upokarzać, niszczyć ludzi słabszych, innych niż oni. Tu Iwona Hartwich mogłaby, no już wiecie, tysiące stron zapisać, nie jeden podręcznik, o tym, co znaczy opiekować się kimś z niepełnosprawnością albo być samemu z niepełnosprawnościami pod tą władzą. Jakiego heroizmu to wymaga? Znaczy dzisiaj ludzie, którzy tęsknią za potomstwem, chcą mieć dziecko. Ludzie, którzy chcą godnie żyć, a są bardzo poszkodowani niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną. No to oni przecież powinni jako rzecz oczywistą dostać opiekę od państwa. No jestem słabszy, tak? No chory. Coś mi nie wyszło, nie z mojej winy w życiu, bo nie daję rady. No to od czego jest państwo? Żeby ci, którzy sami nie mogą dać rady, którzy potrzebują pomocy, bo marzą o swoim dziecku, czy o normalnym życiu, mimo że nie mają nóg, czy mieli złamany kręgosłup. A to państwo zakręca im wodę i nie pozwala korzystać z toalet w Sejmie wtedy, kiedy oni protestowali w słusznej sprawie. Kiedy wyszliśmy, pamiętasz Iwona, przed Sejm, żeby ogłosić, że zbieramy tysiące i zebraliśmy te tysiące podpisów pod ustawą, która miała wziąć w obronę tych najsłabszych. Ludzi z niepełnosprawnościami, ich opiekunów. To oni nie pozwolili im zrobić konferencji prasowej w Sejmie, mimo że to były posłanki i posłowie. Musieliśmy zbierać podpisy na zewnątrz, żeby znowu przywrócić pomoc państwa w in vitro, w rodzicielstwie, w tym największym marzeniu, jakie para kiedy się łączy ze sobą ma. To naprawdę nie są wielkie, żadne odkrycia. Jak ja mówię ciągle o tym, że te wybory są takie ważne, to także dlatego, że wiem i czasami ludzie pytają mnie konkrety i mają rację. Pierwszym konkretem jest przywrócenie państwa, które ludziom pomaga, a nie przeszkadza. Państwa, które wyciągnie rękę do kobiety, która jest w ciężkiej sytuacji, a nie wyśle prokuratora. Państwo, które pomoże niepełnosprawnemu, a nie będzie się znęcał nad jego matką. Państwo, które pomoże sfinansować komuś procedurę in vitro, a nie pozostawi to tylko jako możliwość dla najbogatszych. Ja rozmawiałem na swojej trasie z ludźmi, akurat nomen omen, to ciekawe, nauczycielka, na Mazowszu było spotkanie, u nich w domu, zaprosili mnie na śniadanie, on drobny przedsiębiorca, ona nauczycielka, która prowadziła zajęcia w klasach z niepełnosprawnymi, z grupami specjalnymi. Wiemy, jaki to jest wysiłek i jak marne pieniądze. I oni chcieli dziecko i in vitro było ich jedyną szansą. I oni musieli się zadłużyć wśród wszystkich członków rodziny. Właściwie zastawić niemal, żeby mieć to dziecko. Byli tak szczęśliwi, Pan Bóg im to wynagrodził. Mają dziecko z in vitro, a później urodziło im się dziecko w ten najbardziej naturalny sposób. Tak, czasami trzeba liczyć na opatrzność wtedy, kiedy państwo odwraca się do ludzi plecami albo wygraża im pięścią. No a jak masz, no to podpiszę, bo powiedzą, że obietnice, a później co? Panie Michale, pan też podpisze, co? Jak już, to już. No to...
Tutaj jestem, panie przewodniczący, tutaj w tłumie.
Jeśli pan będzie chciał też coś powiedzieć, dodać komentarz, proszę się nie krępować, od razu daję mikrofon.
Mamy kolejne pytanie. Tutaj jesteśmy, tutaj. Po prawej bardziej.
Panie premierze, szanowni państwo, ja mam takie pytanie trochę z innej branży. Ja jestem przedsiębiorcą leśnym. Może od razu wytłumaczę, co to są przedsiębiorstwa leśne, bo większość z państwa, może pan premier ma świadomość, bo jest doświadczonym politykiem, ale większość państwa może nie wie, że lasy państwowe w lesie nie pracują swoimi rękoma, tylko robią to prywatne firmy od początku lat 90. No i ja jako przedsiębiorca pracuję dla monopolisty państwowego. Ten monopolista sam wylicza mi, za jakie pieniądze mam pracować, tworzy kosztorysy, no i nie zgadza się na żadne przekroczenia i tak dalej. No, pieniądze są coraz gorsze. Nas jako przedsiębiorców pcha się coraz bardziej w stronę decyzji odejścia z tej branży bądź szarej strefy. I teraz chciałbym zadać takie pytanie. Bo zauważyliśmy jako przedsiębiorcy z tej branży niszowej bardzo, że nastąpiło bardzo duże upolitycznienie lasów państwowych. Czy ma pan na to jakąś receptę na przyszłość, jeśli wygracie te wybory 15 października? A drugie pytanie, może ma pan jakąś wizję na to, jak lasy państwowe powinny współpracować z takimi podmiotami jak my, ludźmi ukrytymi w tym lesie, ale jednak niezbędnymi, no bo lasy nie robią tego same. Dziękuję.
Ja spodziewałem się tego, czy podobnego pytania, z oczywistych względów. Tuż po powrocie do polskiej polityki jedno z moich pierwszych spotkań było, i to są akurat no, takie fajne przypadki, też w waszym województwie, pod Nakłem. I tam rozmawiałem pierwszy raz po moim powrocie dłużej akurat z leśnikami, a więc w jakimś sensie z lasami państwowymi. Mieli odwagę przyjść i powiedzieć, co widzą na co dzień. Pamiętam moje spotkanie w Sępólnie Krajeńskim, między innymi z drzewiarzami, tymi, których los, przedsiębiorcy prywatni, których los zależy no, w dużym stopniu od ceny i energii, więc dla nich dramat, i ceny drewna. Później pamiętam na Podkarpaciu przedsiębiorcy, którzy robią w drewnie, powiedzieli mi, że kupują dzisiaj drewno w Szwecji i w Austrii, bo z lasów państwowych dla nich jest za drogie. I go z reguły nie ma, bo płynie, jak wiemy, gdzie indziej. Rozmawiałem z ludźmi z Tucholi, też akurat z waszego województwa. Więc po pierwsze, nie rozmawiamy o sprawie niszowej, no bo jeśli chodzi tylko o te zakłady usługi leśnych, czyli usług leśnych, czyli te właśnie prywatne firmy, drobne, średnie, czasami duże, to jednak jest ponad 40 tysięcy ludzi w skali kraju zatrudnionych. To jest armia ludzi. To, że oni zawsze zarabiali dużo gorzej niż ci, którzy pracują w lasach państwowych, to wiem, no ale teraz to już jest rzeczywiście ta proporcja, nie wiem, 1:2, 1:3 pewnie, jeśli o średnie wynagrodzenie. I to, czego się dowiedziałem, to, że ci przedsiębiorcy prywatni, którzy pracują obiektywnie w trudnych warunkach, mało kto sobie zdaje sprawę, naprawdę wiem o tym coś, też mam w rodzinie leśników, jakie to jest ciężkie życie, praca w lesie i zarabianie z trudem pieniędzy. Na przykład wiecie co, że no, chyba w ogóle mało kto zdaje sobie sprawę w Polsce, że przy pracach leśnych ginie więcej ludzi niż w kopalniach. Wszyscy zawsze przeżywamy każdą informację o tragedii w kopalni. Jakoś nigdy w mediach nie ma informacji o tym, że ktoś zginął albo został ranny w czasie prac w lesie. A sytuacja szczególnie drobnych firm to jest sytuacja niemalże niewolnicza, bo z tego co wiem, no, lasy państwowe mogą robić dokładnie wszystko. Jest kwestia źle organizowanych przetargów. Co rok musicie startować w przetargach. Nawet na 2 lata nie można zaplanować. Bez pewności, że dostaniecie zlecenie. Lasy państwowe mogą no, jakby wykorzystywać także przepisy, żeby tak nie fair postępować i zarabiać de facto. Również z tego co wiem, tym takim małym szantażem mają swój park maszynowy, nieduży, ale zawsze mogą go wykorzystać, mówiąc, nie przyjmiecie złych warunków, to sami sobie to zrobimy. Wiem, że uwzględniają wyłącznie kwestie ceny przy przetargach, a nie uwzględniają innych składników, takich, które powinno się uwzględniać w czasie oceny oferty przetargowej. Nie będę tutaj państwa zanudzał, ani się popisywał, ale ja kwestie lasów, nie tylko ze względu na sytuację i los ludzi pracujących na przykład w zakładach usług leśnych, ale też no, każdego dnia słyszymy, co się dzieje z naszymi lasami. W jaki sposób traktują i wodę, i rzekę, i jezioro, lasy, środowisko. Więc odpolitycznienie lasów państwowych to jest wymóg. I to jest w tym sensie rzecz prosta, bo po prostu trzeba wyrzucić. No tam zalęgły się 2 partie polityczne. Jedna, ta od Ziobry, tam chyba 100% ich siedzi w tych lasach, mam takie wrażenie. Partia malutka, pamiętacie, to jest ta partia trochę większa od Ziobry, bo 0,7, tak, miała w jakimś sondażu. A jak pamiętamy, pana Ziobrę wyceniono trochę niżej swego czasu. W sumie też nie chce mi się żartować z tej sytuacji w lasach państwowych, bo nie tylko widzimy to panoszenie się partyjne, wykorzystywanie lasów państwowych i też leśników. Bo ja złego słowa nie powiem na leśników. Dlaczego miałbym o ludziach lasu mówić źle, skoro wiem, że to partia rządząca i przyboczni tej partii rządzącej od Ziobry zniekształcają ideę lasów państwowych w sposób już tak wyjątkowo, powiedziałbym, wulgarny i prostacki. Mam do tego też bardzo osobisty stosunek, bo jedną z pierwszych osób, które ruszyły na bój i które postanowiły wyświetlić to całe zło, które dzieje się w lasach państwowych za sprawą partii rządzącej czy współrządzącej, to była pani poseł Magdalena Filiks z Zachodniego Pomorza. Ona zapłaciła cenę najwyższą, bo wtedy zaczęło się szczucie, które skończyło się tragiczną śmiercią jej syna. A w zaszczuwaniu jej syna uczestniczyli ci, którzy korzystają także z tej bezwzględnej polityki w lasach państwowych. Partyjni nominaci, którzy także tam potrafili sięgnąć po pieniądze. Więc od oczywistych interesów tysięcy ludzi tam pracujących, przez honor i dobrą opinię o leśnikach, bo to też trzeba uratować i podnieść znowu, przez takie moralne nasze obowiązki. Musimy oczyścić lasy. Tak jak Polskę musimy oczyścić z tych nielegalnych składowisk śmieci, trucizny, która, tak jak Odrę i nasze rzeki musimy oczyścić z tej trucizny, którą PiS tam swoją nieumiejętnością i korupcją wlewa, tak musimy oczyścić lasy polskie z trucizny, która nazywa się, a nie wiem jak ta partia się nazywa, no nie, bo nie mogę powiedzieć tej nazwy, bo tam jest święte słowo Polska, więc ja jak, no nie mogę tego powiedzieć, jak oni się nazywają. Jakbym powiedział naprawdę, co myślę, jak się powinni nazywać, no to... Więc możecie na mnie liczyć. Myślę też, że no w jakimś sensie to jest też... Tak, tak, i dam panu zaraz mikrofon, bo to jest też ta dziedzina, która jest bardzo bliska sercu Agrounii. Proszę bardzo.
Powiedział pan, lasy państwowe są monopolistą i wykorzystują swoją pozycję i swoją przewagę. Ja chciałbym to przerysować na inny obszar. Za rządów PiSu monopole mają się bardzo dobrze. Czy oligopole, które dogadują się między sobą. I wiele osób pyta się, dlaczego też tutaj jestem. Bo widzę, jak wielu rolników jest szantażowanych przez te firmy, które bardzo dobrze sobie żyją z obecną władzą i sprzedają wam jedzenie. Był taki moment, kiedy ja bardzo mocno uderzyłem właśnie w działanie największych supermarketów w Polsce. Wtedy jasno powiedzieli, 3 podmioty w Polsce rządzą i powiedzieli przez rok od rodziny Kołodziejczaków, proszę nam nie dostarczać żadnych produktów. I przez rok nas gnębili. Zgłaszałem to władzy, nic. I to nie tylko mnie, ale wielu moich kolegów rolników w ten sposób szantażują. Dociskają do ściany, tak jak tutaj mówił przewodniczący i pan, który zadawał pytanie, zaniżają ceny i mówią jasno, albo przejdziesz do nas na kolanach na warunkach głodowych, albo ciebie po prostu nie będzie. Dlatego problem z monopolami, z oligopolami, które za rządów PiSu wykorzystują swoją pozycję, żeby tanio kupować i drogo sprzedawać, jest obszerny. I tutaj potrzeba władzy, która będzie stała po stronie obywatela. Bo te firmy, które są w Polsce, nawet jeżeli przyszły z zagranicy, muszą szanować nasze prawa, nas, Polaków i te polskie firmy również.
Jesteśmy na wprost, na wprost. Dzień dobry, panie Donaldzie. Pozwolę na taki zwrot, bo bardzo pana szanuję, bardzo lubię. Na imię mi Wanda. Byłam nauczycielem, od 12 lat jestem emerytką. 20 lat byłam radną w gminie Włocławek i bardzo zależy mi na pana stanowisko. Kiedy przestaniecie w czasie tej kampanii mówić o PiS-ie? Wszyscy wiemy, co robią, jak cierpimy. I druga sprawa, panie premierze, kiedy usłyszymy konkretny program Platformy?
Ja oczywiście też no, muszę się odwdzięczyć pani Wando i też bardzo panią lubię i szanuję. Tym bardziej, że to imię zobowiązuje. No wiecie, jako historyk też pamiętam Wanda, co Niemca nie chciała, więc nie jest źle. Pani dotyka sedna sprawy, chociaż uważam, że ten pani surowy sąd jest nie do końca uzasadniony i powiem dlaczego. Po pierwsze, to co było moim takim najmocniejszym wrażeniem, jeśli chodzi o polską politykę, to to, że mimo, że łajdactwa tej władzy były tak ewidentne i oczywiste, tak niewielu ludzi to widziało. A nie, że wszyscy to widzieli. Tak niewielu ludzi to widziało. I nawet w szeroko pojętym naszym obozie słyszałem, i wy też słyszeliście te komentarze, nie ma co straszyć PiS-em. Trzeba poczekać na efekty ich pracy. Nie przesadzajcie z tymi sądami. Zło trzeba nazywać złem. I to każdy właściwie, moim zdaniem, w życiu tego doświadcza. Jeśli nie nazywasz zła po imieniu, zawsze wtedy, kiedy się pojawi, ono się natychmiast rozprzestrzenia. To każdy, kto jakby tak mocno przeżywa na przykład chrześcijaństwo, wie dobrze o tym, że tolerowanie zła, udawanie, że się go nie widzi, natychmiast powoduje, że ono się wszędzie rozrasta. I też czyni tymi, którzy to zło czynią, czyni bezkarnymi. Więc ja nie miałem żadnych wątpliwości, że najważniejsza rzecz to jest wreszcie zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli władza coś kradnie, to nie można tego nazwać, że pożycza, albo że jakby, kogo tutaj zacytować tych geniuszy? Że im się należy. O, tak, tak. Lepszej nie znajdę niż była pani premier. Tak, że im się należy. Jeśli władza atakuje obywatela, to nie możemy udawać, że w tym wypadku to on był sprawcą. Jeśli ta władza kłamie każdego dnia, wykorzystując do tego nasze media teoretycznie, bo media publiczne, to nie możemy udawać, że to jest debata. Jak Kaczyński po raz setny odmawia debaty ze mną, to ja nie powiem, że jest to wyrozumowana odwaga, tylko to jest zwykłe tchórzostwo. I chcę wam powiedzieć, bo to jest... Ja uczestniczyłem już w setkach spotkań. I prawie zawsze pojawia się ta prośba, oczekiwanie, żądanie, czasami ze złością. Powiedzcie pozytywny program. Prawda jest taka, że ja prawie na każdym spotkaniu mówię o tym, co mamy zrobić konkretnego tuż po 15 października. Ostatnio na przykład promowałem jedną z tych ważnych spraw z punktu widzenia nie tylko drobnych przedsiębiorców, ale też wszystkich podatników. I to jest bardzo poważna propozycja i taka masywna, czyli zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy rocznie. I wszyscy mówią, tak, dobry pomysł, i natychmiast przestaje jakby to ich interesować. Wiecie dlaczego? To nie jest głupie, bo ludzie wiedzą, bo 8 lat na to patrzyli. Ile polityczek, ilu polityków jeździło i mówiło, zrobimy to, 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 to. Na końcu przegrywali wybory. Co wam po moich konkretach, jeśli będziecie widzieli gołym okiem, że i tak niczego nie przeprowadzę? Dlaczego pan Michał Kołodziejczak zdecydował się na trudny dla niego wariant wspólnego pójścia na naszych listach razem z Agrounią i za to obrywa? Dlaczego ludzie z tak wielu środowisk w ostatnich dniach też przyszło powiedzieć, jesteśmy z wami, chcemy iść z wami po zwycięstwo? Bo wszyscy rozumiemy, że w polityce słowa znaczą tyle, ile sprawczość, która za tymi słowami stoi. Nikt już nie chce słuchać tych tysięcy zdań i słów. Chcemy, aby, chcielibyśmy. Kochani, to musi powiedzieć człowiek, który w pierwszym zdaniu powie, dzieje się zło, jestem po to, żeby zło pokonać, wygrać, i wtedy wprowadzimy te konkrety, później je wymieniam, ale to już jest taka codzienna... Na pewno pani zauważyła, jedną z pierwszych rzeczy, konkret wyjątkowy. Płace nauczycieli. O czym my tam będziemy, co tam bardziej konkretnego trzeba powiedzieć, jak to, że dwa lata temu trzeba było pomyśleć o tym, jak im zwaloryzować to, co im inflacja ukradła. Prawie nic nie zarabiają. inflacja im pożarła jeszcze, a ja musiałem bić się przez ponad rok, żeby oni zrozumieli w końcu, że dać 20%, jak oni po półtora roku się zdecydowali na jakąś podwyżkę, to i tak to było dużo mniej niż nauczycielki i nauczyciele stracili przez inflację. Jak mówimy o tym tak zwanym babciowym, to jest bardzo precyzyjne, bardzo konkretne rozwiązanie. Ja mówiłem i będziemy to przedstawiać, ale ja nie mam też złudzeń, że ludzie chcą czytać książki programowe. Ludzie chcą walecznych gości, którzy pójdą i ich wyrzucą z tamtych, tam gdzie się tak zasiedzieli, obrośli w tłuszcz i w pieniądze. Dobro wymaga siły, inaczej przegra ze złem. Zło korzysta z siły bezwzględnie i zawsze, kiedy może. Ludzie dobrzy muszą przede wszystkim uwierzyć w to, że mogą, że siła może być po ich stronie. Powiedziałem to też, mam nadzieję, że ci, którzy znają testament, wybaczyli mi te słowa, ale powiedziałem, ja nie mam zamiaru i nie będę nadstawiał drugiego policzka. Jak będę widział kłamstwo, pogardę, złodziejstwo, przemoc. I to jest najbardziej konkretna rzecz. Ja konkretnie obiecuję wam, że ich odsunę od władzy. A do waszej dyspozycji poświęcimy temu cały dzień pełnej prezentacji. Nie tylko na 4 lata, ale też 100 konkretów na 100 dni, na pierwszych 100 dni. Tam będzie i naprawa państwa, i tam będą proste decyzje, które obniżą ceny. Oni was okłamują każdego dnia. Kiedy ceny energii zabiły tyle firm, tyle małych barów, tyle zakładów kosmetycznych, większych firm, firm drzewiarskich. Mówiłem od samego początku, te ceny mogą być niższe. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. W tej sprawie konkretne rozwiązanie polega na tym, że Obajtek ze swoim Orlenem nie muszą tłuc zysków rekordowych w skali świata i się chwalić tym, że Orlen ma 20, 50, 100 miliardów złotych. Z twojej kieszeni i z pani kieszeni, z twojej kieszeni. Nie musimy bić rekordów cen, jeśli chodzi o prąd elektryczny. A później czytamy, że zyski państwowych, patrz, pisowskich spółek, bo oni to wszystko przejęli, są rekordowo wysokie. Tak naprawdę, i proszę mi wierzyć, pani Wando, naprawdę ja wiem, co mówię, to jest nieustanna propaganda, bardzo sprytna PiSu, bardzo sprytna, wymyślona lata temu, wspierana przez niektórych naiwnych komentatorów po naszej stronie, która polega na tym, Platforma nie ma programu. Zauważyliście, że ci ludzie nigdy nie zapytali PiSu o program? Nigdy ich nie zapytali o realny program. Raz oni powiedzieli, mamy konkret, damy 800+, ale w styczniu, może, jak wygramy. Pamiętacie, ile było rejwachu, ile było awantur, jak ja powiedziałem, naprawdę? Naprawdę chcecie dać 800+? To dajcie teraz, kiedy macie większość, bo za chwilę nie będziecie mieli większości, to dajcie teraz, od czerwca. Nie? Także ja nie mam żadnych kompleksów. I powtarzam, i to jest też moje zobowiązanie, tych konkretów przygotowaliśmy, tak jak powiedziałem, już na pierwsze 100 dni 100. Tak, oni wszystko... Ja wiem, tutaj pani trafiła w sedno, że oczywiście oni chcieli ukraść serduszko, tylko im się kolory pomyliły, oni kradną hasła, no pieniądze to wiemy, to już to zostało wielokrotnie udowodnione. Oni lubią też kraść pomysły. Lubią kraść pomysły. Ale ja bardzo szanuję tę potrzebę i tak jak powiedziałem, będziecie państwo informowani o tym i będzie to dostępne w internecie, w postaci książki. Przed wyborami będzie całodzienna wielka konferencja z tysiącami ekspertów, naszych kandydatów, gdzie przedstawimy ten plan konkretów i na 100 dni, i na 4 lata. I od razu też chcę powiedzieć, też w obecności pana Michała Kłodziejczaka, i także polityków z innych partii. Bo my w Koalicji Obywatelskiej, ponieważ się szanujemy, więc u nas są, jak wiecie, zieloni, będą się kłócić z Agrounią różne rzeczy, spierać, wiem. dzisiaj na listach Koalicji Obywatelskiej są ludzie z Agrounii, autonomiczni, jest Nowoczesna, jest Inicjatywa Polska, są bezpartyjni, są różne środowiska bezpartyjne. Więc chcę powiedzieć, że przedstawimy te konkrety i ja zawsze, za każdym razem będę powtarzał, ale będę też otwarty na sugestie, na głosy inne, tak żeby powstała synergia i synteza tego, co najlepsze we wszystkich środowiskach. Ja wszystkich rozumów nie zjadłem. Ale na jednym się skoncentrowałem, bo tego brakowało ewidentnie, przepraszam, to nieskromnie zabrzmi, jeśli czegoś brakowało partiom politycznym, tym w opozycji, tym demokratycznym, 3 lata temu, to nie pomysłów, nie fajnych twarzy, nie programów, brakowało siły. Brakowało wiary w zwycięstwo. Brakowało takich spotkań. Pamiętacie, jak wyglądały spotkania polityków 2 lata temu czy 3 lata temu? Zauważyliście, że czy ja jestem w dużym mieście, czy w średniej wielkości 100-tysięczniku jak Włocławek, czy w niedużej miejscowości jak Podpoznańska Rokietnica, mógłbym tu wymieniać dziesiątki nazw. Wszędzie są was tysiące. Policja nikogo nie sprawdza, jaką ma legitymację. Nie ma tam setek autokarów. Nie ma 400 policjantów, tak jak w Chojnicach, którzy pilnują Kaczyńskiego. Wiecie dlaczego? Bo wy jesteście tą siłą. A ja mam wrażenie, że byłem potrzebny, żebyście zobaczyli, że jesteście silni. Żebyście uwierzyli w to, że jesteście silni.
Jesteśmy tutaj mocno po prawej. Po prawej, panie prawej.
Pani Wanda pytała, kiedy przestaniemy mówić o PiSie, bo ja też często o nich mówię. Jak wygramy wybory, przestaniemy mówić od razu. A ja pani obiecam jeszcze jedno. Wtedy szybko o nich zapomnimy, tylko rozliczymy ich z tych wszystkich patologii i z tego umęczenia, które nam dali. A program musi być prosty. I ja też na spotkaniach w całej Polsce to mówiłem. Musi się skupiać na jednym. Na skupieniu siły. Siły dobrych ludzi, którzy wygrają wybory, usiądą później razem przy stole i powiedzą to, co my sobie powiedzieliśmy. Polacy są różni, z różnych stron. My też przychodzimy z różnych stron. Spotykamy się i mówimy o sprawach, o konkretach do załatwienia, które są najważniejsze. To musi być program, który zamknie się w kilku zdaniach. Będziemy słuchać ludzi i ułożymy Polskę tak, jak chcą tego Polacy. Jak chcą tego Polacy i ja pani obiecuję. Bo gdybym ja, czy też pewnie i przewodniczący, chciał robić Polskę taką, jaką jest on, albo jak ja, to jest małość polityki i to jest małość i kompleks Kaczyńskiego, który jasno mówi, on chce Polski takiej jak on, to o czym myśli on, a my chcemy takiej, gdzie będziemy dostrzegać różnych ludzi. I ludzie... Ja dzisiaj już drugi raz powiem, bo powiedziałem wcześniej o tym, czym często kieruję się rozmawiając z ludźmi. Jest taka książka i też dobry film, Wielki Gatsby. I tam, jak ktoś nie lubi czytać, to przeczyta tylko pierwszą stronę. I tam jest kilka zdań o tym, dlaczego właśnie Wielki Gatsby potrafi słuchać ludzi, a ludzie powierzają mu swoje tajemnice. Bo nigdy nie ocenia ludzi i tego został nauczony przez swojego ojca, bo ludzie są różni, mają różne możliwości, różne doświadczenia i przychodzą z różnych stron. I dziś nie ma w Polsce nikt mandatu, żeby oceniać tego, kto się od niego różni. Nie my jesteśmy od tego. A my... My jesteśmy od tego, żeby tych różnych ludzi dostrzec i zrobić tak, by oni się nie eliminowali. Dziękuję.
I to jest ten moment, kiedy ja mówię, jestem strażniczką czasu i ostatnie trzy pytania.
Witam serdecznie. Nazywam się Monika Kujawa, jestem z Kujaw wraz z moją córką Jagodą i mężem Tomkiem. I tak po prostu, prosto z serducha chcieliśmy życzyć powodzenia i trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki i wierzymy, że te lepsze jutro nadejdzie no już niedługo, nie? Jagodziu, powodzenia, wszystkiego dobrego.
No, dziękuję bardzo. Wiecie, że według etymologów, tych, co badają historię nazw, Kujawy pochodzą od takiego no, starosłowiańskiego słowa, które miało oznaczać wichry albo takie wydmowe miejsca, gdzie wicher sobie tak hula. To oznacza, że ta ziemia wymagała też wysiłku ludzi, a wysiłek ludzi też nie może iść na marne. Prezydent Wojtkowski, jak witał mnie dzisiaj tutaj, mówił z dumą o tym, że jesteśmy też w miejscu, które wygląda dużo lepiej niż kiedyś dzięki waszemu wysiłkowi i europejskim pieniądzom. Jak mówię europejskie pieniądze, to mówię nasze pieniądze, bo my jesteśmy Europą. I jeszcze nawiązując do pani Wandy i wprost do państwa Kujawów i waszych serdecznych słów. Wiecie, co jest takim, byłoby kapitalnym konkretem dla Włocławka? Gdyby te środki, to są polskie środki, te, które PiS zablokował w Brukseli. O tym mówiłem już wiele razy. Gdyby podzielić mniej więcej równo na polskie powiaty, na przykład na Włocławek, w tym na powiat włocławski, to by tutaj trafiło ekstra 500 milionów złotych. Oni was zubożyli o 500 milionów złotych. Was, mieszkańców Włocławka i powiatu. No, tych willi pisowskich byśmy nie zliczyli. Tutaj też jest willa pisowska. No. No to, czyli mówię, no, bezpieczna przyszłość PiSu, nie? Tak jest, nawet tu to widać. Ale wiecie, ile udało się rzeczy we Włocławku zrobić? No też kończycie, jeśli dobrze rozumiem, Centrum Fajansu, fajny taki projekt, też środki europejskie. Wyobraźcie sobie, wiem, że marzyliście o tym, żeby szybko robić rewitalizację Centrum Wrocławka. To są zawsze bardzo kosztowne projekty. Ja wiem, wiecie, jak się jest z Gdańska, to ja wiem najlepiej naprawdę, co znaczy uratować miasto poprzez rewitalizację, rekonstrukcję, uszanowanie historii, ile to wymaga pracy, czasu, wysiłku i pieniędzy. Wyobraźcie sobie, jak Włocławek, źle nie wygląda, ale jakby wyglądał, gdyby od dwóch już ponad lat te 500 milionów tu pracowało. Wiecie co? To jest, że odwrócę to znane powiedzenie. To nie jest błąd, to jest zbrodnia, to co oni zrobili z tymi pieniędzmi. Bo ukradli nam już 2 lata, część tych pieniędzy już przepadła. Jak wygramy wybory, to ja stanę na głowie. I może nawet odzyskamy to wszystko, co oni zaprzepaścili. Umiem to zrobić. I wrócimy do Włocławka i zastanowimy się z prezydentem Wojtkowskim, jak te pieniądze mogą tu we Włocławku zapracować. I patrzę na ten komin. Wiecie, to jest. Ja teraz domyślam się, że zdecydowaliście mnie tutaj tak postawić, żebym widział ten komin. Bo ja sobie teraz przypomniałem sobie moje młode lata. Słuchajcie, to był 86 rok. Myśmy w Sześciu wymalowali taki komin, tylko 2 razy wyższy, ten w Świeciu. Tak. Tutaj też by się przydało wymalować, jakby mnie nie chcieli tam wykorzystać w nowym rządzie, to jeszcze... Okej. To jeszcze z moimi kumplami tutaj może wpadnę i nie, ale nie gratis. Nie. Okej. Tak. No, ze środki europejskie załatwimy, to będzie łatwiej sfinansować.
Tu jesteśmy.
Tak.
Dzień dobry, mam na imię Maciej i chodzę do szkoły na Zawiślu i to jest problem ogólnie polskich szkół, że są łamane prawa dziecka. Na przykład prawo do odpoczynku, zadawanie na weekend, sprawdziany na poniedziałek i zadawanie tak dużo, żebyśmy nie mieli czasu na odpoczynek.
Słuchajcie, to jest, no, po pierwsze, Maćku, bardzo ci gratuluję, bo wiem, ja też kiedyś debiutowałem, no nie aż na takiej scenie, ale też kiedyś debiutowałem, wiesz, z wystąpieniem publicznym i ja tak dobrze nie wypadłem, znaczy, a ty dałeś radę, no zresztą reakcja całej widowni to pokazuje. No jesteś naprawdę zawodnik, chodź, chodź do mnie, chodź. Zdjęcie też będzie można. Słuchajcie, to jest... dajesz teraz, tak. Znaczy, nie tam tylko zrobię. Umie zawalczyć o prawa ucznia, ale też szybko załatwić konkretny interes, także... Ale tak mówiąc zupełnie serio...
Brawo!
Ja często mówię, że jak mój najstarszy wnuk właśnie poszedł do pierwszej licealnej, dwaj pozostali są w szkole podstawowej. Te moje maleńkie wnuczki to jeszcze trochę potrwa, ale już niedługo. I po pierwsze zawsze myślę, że to, co robię, to robię dla nich. Moje dzieci już jakoś dają radę, nie? I że bardzo bym chciał... Wiesz, ile ludzi mnie pyta, też w twoim wieku, jak poradzimy sobie z tym złem, które dzisiaj rozlewa się w szkole. Ktoś zapyta o podręcznik HIT, ktoś inny o zbyt ciężkie plecaki, ktoś inny o powrót do takiego XIX-wiecznego projektu szkoły, gdzie szkoła to jest głównie dozór, propaganda, kontrola władzy i zawalenie rodziców i dzieci ciężarami i obowiązkami ponad miarę. Także to jest... O religii już nie mówmy, bo ten problem się sam rozwiązał. Mówię to jako wierzący i wiecie co, tak patrzę... Politycy mieli wątpliwości, jak zrobić. Rodzice też zresztą, wiecie, rodzice czasami mówią, po co religia w szkole, ale później wiedzą, że jest wygodniej. Szczególnie ci, którzy chcą, żeby dzieci chodziły na religię, wolą, jak to w szkole jest załatwione, niż później gdzieś wozić poza szkołę. Ale to, co zrobiła władza PiS z częścią hierarchii, to spowodowało, że ten problem sam się rozwiązał. W jakimś sensie sam się rozwiązał. Znaczy, to PiS z niektórymi biskupami pod rękę wyprowadził skutecznie religię ze szkół. Ja się nie wiem, czy się z tego cieszyć, ale to jest fakt. Natomiast to, co mówisz o prawie do wypoczynku, przecież to jest śmiertelnie poważny problem. No jak po robocie ludzie chcą wypoczywać. To szkoła to jest robota, tak? Z punktu widzenia ucznia, no jakby nie patrzeć. Nie? Jak jest za dużo... Generalnie nowoczesna szkoła już nie powinna polegać na odrabianiu lekcji. To jest absurd. Szkoła jest od tego, żeby zająć się edukacją. Jest tyle źródeł informacji, tyle fajnych form edukacji. My tak często narzekamy, no nie wiem, jak ty tam, ile czasu spędzasz z telefonem czy przed komputerem. Oczywiście moje pokolenie się zżyma. A nie czyta książki, siedzi przed tym. Ale ja tak podglądałem moich wnuków. To nie jest tak, że oni jakieś głupoty tam oglądają. Znaczy, dzieciaki też umieją iść na własną rękę też korzystać. Jeśli jest to w fajnej współpracy z rodzicami, czasami z nauczycielem, to ta edukacja może być też frajdą. Nie głupim odrabianiem lekcji, ale też takim twórczym procesem. I wtedy internet, komputer, telefon nie muszą być zagrożeniem, tylko mogą być bardzo fajnym, poważnym uzupełnieniem edukacji. Jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby tę zasadniczą zmianę w szkole, bez wywracania wszystkiego do góry nogami, bo wiecie, też nauczyciele mówią, nie, tylko żeby nie było znowu wszystko na odwrót, ale zmiany programowe, przywrócenie jakby tej fajnej współpracy rodziców, środowisk pozaszkolnych, nauczycieli i nauczycielek, więcej czasu i więcej kreatywności, uczciwy WF, no, nadal mamy z tym problem, zobaczcie w ilu szkołach wychowanie fizyczne jest albo nudne, albo źle prowadzone, albo tego za mało. A też może być bardzo fajne, więc Okej, okay, no biorę cię za współpracownika. Wiedziałem, że pan Michał Kołodziejczak cię już chciał zagarnąć. Czyli to jest ekspert agrouni teraz, tak? Od szkoły, okej. Okay. Jakoś się pogodzimy, tak. No tak, bardziej w kolorach, także...
Agrouni, tak, zielone.
Dobra, dobra, nie przejmuj się. Będziesz, także dawaj grabę. Na pewno.
Mam nadzieję, że po 15 października polska szkoła pójdzie na dobre.
Ja, i bardzo. Na pewno tak będzie.
Pani Wando, jest konkretny program pozytywny, widzi pani, także...
Szanowny panie przewodniczący, jeszcze wiele osób chciałoby zadać pytanie, ale według mojego licznika to będzie ostatni głos i daję go kobiecie.
Dzień dobry, panie premierze. Chciałem zadać krótkie pytanie. Jeśli przejmiecie władzę w Polsce, co zrobicie dla osób najmniej zarabiających i dla osób niepełnosprawnych? Dla tych osób, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. Dziękuję bardzo.
To jest jeden z największych problemów i to jest jedna z najbardziej zakłamanych spraw dzisiaj w Polsce. Z jednej strony PiS opracował do perfekcji metodę jakby rozdawnictwa, ale bardzo interesownego w jakimś sensie. No, w tym sensie interesownego, że nie wiem, czy zauważyliście, myśmy o tym wiele razy już rozmawiali, na przykład z Iwoną Hartwich. Po tych słynnych słowach Jarosława Kaczyńskiego nie przeszkadzać, tylko popierać jakoś tam do osoby na wózku. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak to brzmiało dokładnie? Pamiętasz? Nie przeszkadzajcie.
Proszę popierać, nie
przeszkadzać. O! Macie popierać, nie przeszkadzać, tak? To Kaczyński do osoby z niepełnosprawnościami na wózku. Myśmy się nieraz zastanawiali, dlaczego oni mają w takiej pogardzie właśnie najsłabszych i dlaczego mimo rozbudowanej polityki socjalnej, ludzi żyjących w nędzy w Polsce liczba wzrosła bardzo wyraźnie za rządów PiS-u. Paradoks. Zbudowali opinię o sobie, że się zatroszczyli o najbiedniejszych, a oni niestety obszar nędzy poszerzyli w Polsce w rekordowy sposób. A najgorzej za ich czasów właśnie mają ci, co do których Kaczyński jest pewny, że wiecie, nie wyjdą na ulicę z protestem brutalnym, jak kiedyś działacze związkowi czy silne grupy zawodowe. Ich strajk stłumią siłą, bo na czym polega strajk ludzi z niepełnosprawnościami? Mogą na swoich wózkach w Sejmie kilka dni protestować, dopóki ich straż marszałkowska, pani Witek, nie wyrzuci, nie upokorzy, nie zniszczy wręcz fizycznie momentami. No więc Kaczyński się nimi nie przejmuje. A i głosów nie tak dużo. Dostałem list od emerytki, która mówi mi w tragicznej sytuacji. Wdowa ze względu na chorobę dzieci rodziła wcześniaki. Jedno dziecko jej zmarło. Ona opisała całą historię swojego nieszczęścia. Jest dzisiaj emerytką, dostaje na rękę 1008 zł. Wysłała mi kopię pokwitowania. 1008 zł na rękę, bo pracowała z przerwami oczywiście ze względu na chorobę w domu. Mąż odszedł. Ona mówi, że i ona pisze: panie Donaldzie, były premierze, mam nadzieję, że przyszły. Niech pan zrobi cokolwiek. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, że mam 13, 14. Ja nie jestem od polityki. Ja wiem, że różne rządy się różnie starają, ale ja wiem, że jak oni dalej będą rządzili, to ja nie przeżyję. My musimy bardzo dokładnie zmienić politykę socjalną w ten sposób, żeby nie było tak, jak kiedyś ktoś wymyślił, nazywało się helikopter money, Amerykanie, że leci helikopter i rozsypuje pieniądze, kto szybciej złapie tego jest. My musimy znowu przywrócić mądre działanie w sferze pomocy społecznej, a także polityki finansowej, żeby ten dramat ubożających rodzin, tych najgorszej, najtrudniejszej sytuacji nie był właśnie coraz powszechniejszy, tak jak jest to dziś. Do tego potrzebna jest polityka, która nie musi być droższa od tej pisowskiej, ale lepiej celowana. Ja w bardzo wielu miejscach słyszę, że dużo pieniędzy trafia do ludzi, którzy tego nie potrzebują. Wiecie, ile było dyskusji i debat? Czy na pewno najlepiej zarabiający w Polsce muszą dostawać tyle samo pomocy społecznej czy świadczeń socjalnych, ile ci najubożsi? Wiecie, to wymaga ciężkiej pracy. To wymaga rządu, który nie myśli o tym, jak kupić głosy. To wymaga rządu, który się zastanowi, jak zrobić to sprawiedliwie. To nie jest proste. Tak jak oni uważają, że jak dali 500+, to że z tego będzie edukacja i leczenie dzieci. I dzisiaj te 500 jest dużo mniej warte przez inflację. Pediatria jest w stanie najgorszym od dziesięcioleci. Dostępu do specjalisty nie ma. A o szkole nieprzypadkowo już tyle dzisiaj mówiliśmy. Musimy nie oszczędzać na ludziach, tylko musimy te pieniądze, które zostały dane, dzielić coraz mądrzej i precyzyjniej, żeby trafiały dla tych, którzy nie mają szans. I tak jak powiedział Michał Kołodziejczak, i ja o tym mówię od wielu miesięcy, żeby ci, którzy ciężko pracują, mieli poczucie, że praca się opłaca. A żeby pomoc dostawali ci, którzy nie z własnej winy nie mogą pracować i więcej zarabiać, to im się należy pomóc. To nie jest slogan, że praca musi się znowu opłacać, bo po dramatycznych doświadczeniach ostatnich lat i po teraz inflacji, na PiS równa się drożyzna, widzę ten napis, ale ten napis się, wiecie, tłumaczy setkami, tysiącami faktów, dziesiątkami tysięcy upadłych małych firm. Do kogo ci ludzie i ich pracownicy pójdą, jeśli będą dalej upadać ich przedsiębiorstwa? Więc my musimy zrobić taką jakby nową umowę społeczną, gdzie państwo nie będzie szczędziło środków na rzecz tych, którzy wymagają pomocy. Mówiłem to już 100 razy, niczego nikomu nie zabierzemy, to co zostało dane będzie respektowane. Wszędzie tam, gdzie potrzeby są większe, mówimy tu o najuboższych, najbardziej poszkodowanych, pomoc będzie wyraźnie większa. Ale nie będzie już rozsypywania pieniędzy tak, żeby na końcu najbogatsi dostali w kieszeń pieniędzy, których nie, przecież tak de facto nie potrzebują. A ciężko pracujący będą mieli przynajmniej satysfakcję po tej ciężkiej pracy, że ma się z tego jakąś korzyść. Że ten, kto ciężko pracuje, lepiej zarabia. Że ten, kto ciężko pracuje, lepiej żyje, a nie gorzej od tego, który nie chce pracować. Wiecie, dziś też jadąc do was słyszałem, zabrzmiało aż dramatycznie. Ktoś postanowił w dość drogiej, prawda, w Warszawie kupić szklankę lemoniady i gofra. I zapłacił 45 zł za szklankę lemoniady i gofra. 45 zł. Jestem na plaży u siebie w Sopocie. Tam rano staram się, jak jestem, w niektóre weekendy pobiegać. Puste plaże są, naprawdę. Czasami, jak wiadomo, na 100%, że jest piękna pogoda, ludzie szybko tam nadrabiają, przyjadą samochodami. Rozmawiam z restauratorem. Restaurator musi podwyższyć cenę, bo wszystko jest droższe. Ludzie dowiadują się, ile co kosztuje, nie przyjeżdżają. Jak przyjeżdżają, kupią w Biedronce. A w Biedronce już jest też drożej. Ta inflacja biedronkowa, przepraszam, nie powinienem używać nazwy, no ale to stała się nazwa, wiecie, taka symboliczna. Tam też już jest tak drogo. Mimo że są to ciągle, starają się ciągle o te niskie ceny. Starają się o niskie ceny kosztem tych, którzy później muszą za to największą cenę zapłacić. Więc ja dlaczego tak przynudzam, przepraszam, ale mi trudno czasami znaleźć, wiecie, język. Po moim 8-letnim doświadczeniu jako premiera robiłem błędy. Inaczej część rzeczy bym poprowadził. Ale o jednym wiedziałem i każdy odpowiedzialny rząd musi to wiedzieć. Publiczne pieniądze trzeba szanować. Jak zabierasz ludziom pieniądze w postaci podatku, to musisz je wydać mądrze. Musisz mieć bardzo, bardzo sprawne państwo. Urzędnicy nie mogą rozkradać tych pieniędzy. To jest święty grosz, ten, który jest zabrany ludziom w postaci podatku, to trzeba traktować jak świętość. 5 razy się zastanowić, zanim je wydasz. I najmniej wydać na siebie. W tym sensie pisowska władza wszystko postawiła na głowie. Więc mogę pani przyrzec, to jest też dla mnie bardzo ważne ślubowanie, że zanim zabierzemy komuś pieniądze, żeby komuś innemu dać, to dokładnie sprawdzimy, co komu się należy, czy jest potrzebna pomoc i będziemy zawsze traktowali z najwyższym szacunkiem każdy publiczny grosz, bo wiemy, jak ciężko ludzie muszą zapracować, żeby ten podatek gdzieś tam odprowadzić.
Pani dotknęła bardzo ważnej kwestii pomocy najsłabszym. I państwo jest od tego, żeby tych najsłabszych widzieć. Bo ja chcę też skierować to do wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj słuchają o tym, że najlepiej państwo byłoby zlikwidować, podatki zabrać, ma nie być, a ludzi zostawić na pastwę losu. Ja jestem przeciwnikiem takiego podejścia. Uważam, że dla osób, to co też tutaj usłyszałem, tych, którzy potrzebują, właśnie dla nich potrzebne jest sprawne, dobrze funkcjonujące państwo, które mówi jasno i głośno. Pomoc, co tutaj we Włocławku chyba wybrzmi bardzo dobrze. Pomoc socjalna w państwie, które w kraju XXI wieku to jest coś normalnego. To jest coś, jeżeli dla kogoś się należy, musi być. Ale musi być to dobrze dane, dobrze przekazane i ci, którzy też mówią, żeby tej pomocy nie było i żeby nie było podatków, bo mówią, że wtedy to jest sposób na to, żeby politycy nie kradli. Politycy mają nie kraść w ogóle. Nawet jak tych pieniędzy jest w kasie dużo. Co to za sposób, żeby ludzie kradli? I tutaj nasza władza, ta pisowska, jest fenomenem w tym, jak pozwalać okradać Polaków. Dali tym wielkim supermarketom zerowy VAT na żywność. Ten supermarket, który został tu wymieniony i inne, w momencie, kiedy VAT na żywność został zniesiony do zera, podniosły cenę o różnicę VAT-u do góry. W tej samej dobie to zrobili. Czyli my z podatków dopłacamy, a oni podnoszą ceny, które zostają na tym samym poziomie. I to jest słabość państwa. To jest pomoc, która jest kierowana, ale nie do ludzi, tylko do wielkich firm, które żyją tu jak pączki w maśle. I my nie możemy na to pozwolić. I ja wierzę, że my nie będziemy pozwalać na takie, to trzeba nazwać po imieniu. To jest kradzież. To jest patologia. A pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, to szczególnie dla tych osób jest potrzebne państwo. Bo nie dla tych, którzy sobie dobrze radzą i są zaradni, mają wielkie możliwości. Oni sobie poradzą.
Dziękuję panie Michale, będziemy kończyć, ale chcę powiedzieć tak na koniec. No słuchajcie, po to się spotykamy, to żeby właśnie na nowo uwierzyć, że te nasze spotkania, nasze debaty służą konkretnej sprawie, zwycięstwu. Zapraszam wszystkich tu we Włocławku po raz pierwszy tak pełną piersią na Marsz Miliona Serc do Warszawy 1 października. Zobaczymy po raz drugi, jak silni jesteśmy. I wiem, że z Włocławka też przyjadą was tysiące, nie mam żadnej wątpliwości. I dzisiaj we Włocławku chciałbym od was usłyszeć różne rzeczy. Czasami ludzie krzyczą, różne hasła wnoszą, ale myślę, że dzisiaj też dlatego, że to grono ludzi wierzących w zwycięstwo jest coraz większe, to co, zwyciężymy, nie? Zwyciężymy!
Nasze za
zaproszenie do Włocławka. Widzimy się 1 października, a potem przy urnach 15 października. Dziękujemy i przepraszam, że wszyscy nie zabrali głosu, ale no nie ma możliwości. Jestem strażniczką czasu, muszę go pilnować. Muszę dbać o szefa, żeby wytrzymał ten wielki maraton, maraton do zwycięstwa. Także bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie.